witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Jacka Kurzępę, socjologa, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam panie profesorze i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie z ziemi lubuskiej.
Panie profesorze, rozmawiać chcemy o mowie nienawiści. W ostatnich dniach, w ostatnim czasie prawie przez wszystkie przypadki mowa nienawiści jest odmieniana, podejmowany temat przez różnego rodzaju środowiska polityczne, biznesowe, także poprzez środki społecznego komunikowania. Mowa nienawiści, hejt w naszym społeczeństwie. Jaka jest skala tego hejtu, mowy nienawiści, jeżeli chodzi o obecność w naszym społeczeństwie? Jak pan jako naukowiec od strony socjologicznej na to zjawisko patrzę?
Niestety z dużym niepokojem, drogi ojcze i szanowni radiosłuchacze, gdyż te, powiedziałbym, mechanizmy wchodzenia w przestrzeń, siania, zgorszenia słowem, a potem idzie eskalacja i dołącza się czyn, nabierają coraz szerszych kręgów. To tak się tworzy jak takie kręgi na wodzie. Jedna fala pochłania drugą i rozprowadza się niebywale szeroko. Ale żeby nie być nadmiernie poetyckim, a bardziej konkretnym, pozwolę sobie przywołać ostatnie badania, które realizowałem wśród młodego pokolenia Polaków na adolescentach w wieku 13-20 lat. Z różnych środowisk, gdzie zadałem im pytanie, jakie obszary dla nich są najbardziej kłopotliwe i trudne do ogarnięcia, mówiąc językiem młodzieżowym, to tym trudem największym obejmują przede wszystkim sytuację niechęci ze strony grupy rówieśniczej, hejtowania i wyrzucania poza nawias akceptacji środowiskowej. Jeśli mówią to młodzi ludzie, w 70% odpowiedzi na populacji 3600 respondentów, to jest skala zatrważająca. Niestety kłopot polega na tym, że ich refleksyjność co do zjawiska hejtowania i upowszechniania mowy nienawiści najczęściej jest skierowana ku innym. To znaczy, że wszyscy inni to czynią, a ja już sam jestem z tego zwolniony. I pytanie dotyczące tego, czy byłeś ofiarą hejtu, 50% mówi tak, a czy ty sam napisałeś kiedyś jakiś post, wyraziłeś opinię, którą można byłoby interpretować jako hejtującą drugą osobę, zaledwie 10% mówi, że tak. Oczywiście ta niespójność jest dość tutaj czytelna, natomiast ona wynika również z takiego dobrego myślenia o sobie, że wszystko zło, które się dzieje, dzieje się za pośrednictwem wszystkich innych, tylko nie mnie samego. Wobec powyższego wzbudzam tutaj pewną autorefleksyjność dotyczącą tego, że i my sami czasami bywamy sprawcami tego typu komentarzy, zachowań, które niosą w sobie ładunek negatywny, ładunek emocjonalny, nienawiści chociażby.
Panie profesorze, szczególne środowisko to środowisko także polityków na tej scenie tej tak zwanej debaty publicznej, bo tej debaty rzeczywiście nam brakuje w naszym społeczeństwie. Mamy właśnie do czynienia z przejawami mowy nienawiści, hejtu. No tego jest bardzo dużo.
I znowu wrócę, drogi ojcze, do czegoś, co mnie niebywale zatrwożyło. W związku z tym, że pewno radiosłuchacze i telewidzowie telewizji Trwam kojarzą mnie również z bycia takim opiekunem, doradcą środowisk młodzieży zaangażowanej w Młodzieżowe Rady Miast, czyli takiej młodzieży, która jest bardzo aktywna środowiskowo, ma takie postawy obywatelskie bardzo, powiedziałbym, aktywne. I z dużym zaskoczeniem wręcz brakiem wiary w to, co widzę, odnotowałem na rozmaitych portalach środowiskowych tego środowiska również zachowania mające charakter hejtowania się wzajemnego. W sytuacji, kiedy podjąłem z nimi niedawno w Białymstoku debatę na ten temat, pojawiły się pewne komentarze pod tytułem: świat polityki dorosłej taki jest, a my do tego świata aspirujemy, więc musimy być tacy jak oni. No, oczywiście jest to bardzo niewłaściwy sposób wzorowania się na tych, którzy łamią zasady szacunku człowieka wobec człowieka, poszanowania godności człowieka, dawania mu prawa do obecności. Jeśli czynią tak niewłaściwe kroki dorośli politycy, to wcale ta młodzież z młodzieżowych rad nie musi brać z nich przykładu. Niestety w momencie, kiedy nie podejmujemy z nimi debaty, nie stawiamy pewnej tamy, nie dajemy sygnałów niezgody na tego typu zachowania, to one się bardzo mocno rozpleniają, stają się coraz bardziej powszechne. Prawdopodobnie warto tutaj jednak, jeśli ojciec pozwoli, chciałbym dwa takie pasaże uczynić, pokazując, jak ten mechanizm mowy nienawiści i hejtu się upowszechnia, bo źródłem tego jest niechęć do drugiego człowieka, instytucji bądź idei. Uprzedzam się do tego kogoś i pierwotne przejawy tego uprzedzenia lokują się w sferze języka. Mówię niechętnie do tego kogoś, oskarżam go o rozmaite rzeczy, tworzę wokół niego jakieś mity, stereotypy, plotki, mówię wężowym językiem, cytując papieża Franciszka. Ale to nie jest całość zagadnienia, bo to jest ten pierwotny impuls. On potem przekłada się na mechanizm ostracyzmu, czyli budowania pewnej zapory środowiskowej przed tymi, których chcemy w taki sposób usytuować w narożniku, tak jak bokserzy, tak? W narożniku, w którym będę go okładał dalej rozmaitymi złymi komentarzami. Zatem nie lubimy tego kogoś, wchodzimy w pewien wspólnotowy wymiar tej niechęci, marginalizujemy tego kogoś, aż wreszcie go upokarzamy. Jednym z bardzo wyraźnych przykładów tego mechanizmu było wydarzenie z pogrzebu prezydenta Adamowicza i upokorzenie pana prezydenta i pana premiera, usytuując ich gdzieś tam w oddali, w miejscu zupełnie im nieprzynależnym. W efekcie zatem demonizuje się tego mojego przeciwnika i odbiera mu się cechy człowieczeństwa. Po to tylko, żeby móc bardziej uprzedmiotowić go i coraz bardziej być napastliwym wobec niego, aż do aktów wandalizmu, aktów zagrażających zdrowiu i życiu jednostki, czy też grup. Prowadzi to oczywiście do pewnych zachowań mających również charakter zachowań terrorystycznych, czego mam nadzieję nie będziemy świadkami. Także to są te mechanizmy od uprzedzenia, od w słowie niechętnym, w słowie obrażającym, aż do gestu i czynu, który zagraża zdrowiu i życiu drugiego człowieka.
Panie profesorze, na kanwie zwalczania mowy nienawiści bardzo wiele środowisk chce, kolokwialnie mówiąc, ubić swój interes polityczny. Także mamy z przejawami wprowadzania między innymi do polskich szkół różnego rodzaju programów, których ponoć celem jest zwalczanie mowy nienawiści. Z tego, co wiemy, w jednym mieście w naszej stolicy, to ten program niewiele ma wspólnego ze zwalczaniem mowy nienawiści, bo to jest wprowadzanie jakiegoś tak zwanego równego uprawnienia, stworzone programy przez Centrum Wielokulturowe i między innymi w tym programie spotykamy grupy narażone na hejt w internecie. Wymieniony jest uchodźca, gej, wyznawca islamu, Rom, czarnoskóry, feministka i osoba starsza. Takie bardzo wąskie patrzenie, co z prześladowaniem chrześcijan na świecie, co także z obrazą wspólnoty Kościoła, uczuć religijnych w naszej ojczyźnie, bo tych przejawów jest przecież bardzo wiele.
Cała mnogość. Natomiast ojcze, to jest też dość typowy i klasyczny mechanizm socjotechniczny, polegający na tym, że ci, którzy mają dzisiaj usta pełne frazesów tego, że walczą z mową nienawiści, nie dostrzegają tych złych słów, gestów i czynów w swoim własnym środowisku i w swoim własnym działaniu. Jednocześnie zakładają te środowiska, że ich grupa własna ma pewne cechy wyższości nad grupą obcą, czyli tą grupą, którą chcą sekować, na przykład mówiąc wy mohery, wy pachnący naftaliną, wy dinozaury, tak? Spychając znowu w pewien narożnik niechęci, W efekcie zatem oni się nad nami wywyższają. Z drugiej strony pojawia się myślenie stadne, myślenie grupowe, zwolnienie się z samodzielności myślenia i ludzie, którzy czasami w indywidualnej rozmowie przez nas nie są postrzegani jako ci skandalizujący w tego typu zachowaniach gwałtownych, zachowaniach nienawistnych, wchodzą w ten pasaż, a to wynika przede wszystkim z faktu, że właśnie podłączają się pod pewne stado i z tym stadem zaczynają całować. Następuje wreszcie polaryzacja grupowa, to znaczy wykopujemy rowy nienawiści wokół siebie, nie pozwalając tym, których zepchnęliśmy do tego narożnika, na prawo pełnej obywatelskiej obecności. Jeśli spojrzymy na wydarzenia dotyczące chociażby naszego środowiska, środowiska rodziny Radia Maryja, to jesteśmy po wielokroć doświadczani tego typu mechanizmami marginalizacji, wykluczenia z praw obywatelskich, praw medialnych, praw wolności słowa, praw przekonań. I jakoś ci, którzy dzisiaj mają pełne usta haseł mówiących o godności człowieka i szacunku i troski o wyrugowanie mowy nienawiści życia społecznego, sami będąc sprawcami tych niecnych słów, próbują wejść w rolę tych arbitrów uczciwości języka. No, nie dajmy się temu zwieść, absolutnie tak nie jest. Natomiast jeśli ojciec pozwoli, chciałbym jakoś zaprosić nas wspólnie do takiego myślenia, co z tym zrobić. Bo mamy pewne mechanizmy samoobronne i zakładam, że dwie pierwsze rzeczy są bardzo oczywiste dla nas samych. To znaczy, że sami za żadną przyczyną nie możemy poddać się takim emocjom i takiemu chocholemu tańcowi, w którym na nienawiść odpowiemy nienawiścią. Następnie w sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu moich sąsiadów, facebookowych, znajomych, tych, z którymi w sieci dyskutuję, pojawia się pewien przejaw nienawiści, hejtu, to reaguje, daje pełne świadectwo, ale daje to pełne świadectwo w dwóch kierunkach. To znaczy, że jeśli mam znajomego na Facebooku, który bardzo tam haniebne słowa zamieszcza, hejtuje i tak dalej, to adresuje post, adresuje komunikat do tego kogoś z imienia i nazwiska czy z loginu znanego mnie na zasadzie 1:1. Ale jednocześnie daje ten sam komunikat do środowiska wspólnoty sieciowej, facebookowych znajomych, po to, żeby oni również znali moje stanowisko i niezgodę na tego typu umieszczanie postów w mojej bliskości. I trzecia rzecz, która wydaje się tutaj bardzo istotna, my ignorujemy ją. A mianowicie trzeba korzystać z procedur prawnych dotyczących ochrony wizerunku i poszanowania godności człowieka, czyli natychmiastowe nadanie sprawom biegu. Mamy tutaj dwie możliwości. Zgłosić na policję znieważenie nas lub samodzielnie złożyć akt oskarżenia do sądu, gdyż w tej przestrzeni zniesławienia i zniewagi mamy do czynienia z przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego. Możemy zatem wybrać dwie drogi. Na podstawie prawa cywilnego, gdyż możemy domagać się zakazania bezprawnych działań, publicznych przeprosin, zadośćuczynienia, lub na podstawie prawa karnego, gdy hejterowi może grozić kara grzywny, nagany lub nawet ograniczenia wolności. I proponuję, żebyśmy przestali być bezradni wobec tego. Najpierw sami zachowujemy się w sposób jak najbardziej normatywnie pożądany, a z drugiej strony nie dajemy przestrzeni tym, którzy sieją nienawiść poprzez tę procedurę. Ona nie jest wcale trudna, a pozwala nam zachować pewne poczucie, że reagujemy na niecność, reagujemy na zło. Nie pozwalamy mu się rozpleniać.
A do zrobienia, panie profesorze, mamy bardzo wiele. Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Bóg zapłać za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jackiem Kurzępą, socjologiem, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.